Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Witam również Sławomira Wcisło, mojego dzisiejszego rozmówcę.
Dzień dobry, witam.
Marzec 2020 roku, czas leci szybko, a my będziemy mówić o rzeczach zamierzchłych. Dzisiaj...
No, myślę, że to bardzo ciekawy temat, a zakon jest podstawą Bożych rządów.
Dobrze, to powiedzmy w takim razie, co to jest zakon?
Najkrócej zakon to inaczej prawo, a chcę tutaj powiedzieć, że do przestudiowania zagadnienia zakonu w różnych jego aspektach to potrzeba sporo studiów, sporo godzin. Obawiam się, że nasza rozmowa jest zbyt krótka, żebyśmy to tak solidnie opracowali, ale przynajmniej pewien zarys zapewne nam się uda.
Mamy 15 minut, także będzie to teaser, jak to się obecnie mówi, albo zajawka. Nie wiem, czy to jest po polsku. Powiedzmy może, gdzie ten zakon nadano. Jego nadano na górze Synaj.
Owszem, znana nam jest historia Izraela pod górą Synaj, gdzie Bóg w uroczysty sposób ogłosił swoje prawo poprzez głos, który słyszeli Izraelici, później w formie kamiennych tablic. Ale chcę tutaj od razu zauważyć, że to, co Bóg w ten wyjątkowy sposób ogłosił, to nie była nowość. To były rzeczy, o których ludzie, a zwłaszcza lud Boży, wiedzieli wcześniej, prawda? Bo te prawa Boże, one funkcjonowały tak naprawdę od początku.
Czy chciałbyś tu mówić o sumieniu, czyli o Bożym prawie wpisanym w serce ludzkie?
Nie tylko, także o treści, która była znana, bo ja chcę przypomnieć chociażby króciutko, prawda? Wiemy, że Kain, gdy zabił Abla, to wiedział, że zrobił źle. A więc oprócz Kaina i Józefa możemy wspomnieć jeszcze inne historie. Na przykład Bóg przypomniał Izaakowi Abrahama, że był to mąż, który przestrzegał jego przykazań, przepisów i praw. A więc chociaż nie były one wcześniej spisane, to jednak były znane temu patriarszy i oczywiście jego następcom. Także Izraelici znali te prawa. Chcę przypomnieć chociażby kwestię przestrzegania szabatu, prawda? Kiedy oni zbierali mannę, a manna była przed górą Synaj dana Izraelitom, to wyrzut, który im przedstawił w imieniu Boga Mojżesz, brzmiał mniej więcej tak: jak długo będziecie się wzbraniali od przestrzegania Bożych przykazań? Czyli to wskazywało, że to nie było pierwszy raz, ale że to był kolejny raz. No a sytuacja w Egipcie też oczywiście była niesprzyjająca w tej kwestii, bo byli w domu niewoli, nie mogli jakby swobodnie podejmować decyzji, był przymus. No i widocznie w tym okresie próby też wielu lekceważyły Boże prawa. No i Bóg w taki sposób uroczysty, żeby to dobrze zapamiętali, przypomniał im swoje prawo, którego oni chętnie, które oni te Boże wymagania chętnie przyjęli. Gotowi byli, wydaje się, na takich warunkach partnerskich z Bogiem współpracować, ale bardzo szybko się przekonali, że jest to niemożliwe, że jedynie Boże prowadzenie i błogosławieństwo może dopomóc człowiekowi wiernie kroczyć drogą prawa.
Ludem świętym mi będziecie, to mówi Bóg, i ty w tym momencie wspominasz o układzie bilateralnym, czyli obustronnym, dlatego że mówimy tutaj o przymierzu zakonu.
Tak, chociaż gdy uważnie przeczytamy tam odpowiednie fragmenty, jak Bóg przygotowywał Izraela do zawarcia tego przymierza na górze Synaj, to w 19 rozdziale on im przypomina, że tak jak orzeł swoje pisklęta nosi na lotkach swoich, tak i ja was nosiłem. I też w dalszym ciągu chcę właśnie tak was prowadzić. A więc Bóg chciał w ten sposób zaznaczyć, że on chce im ich prowadzić tą drogą, którą wskazuje im prawo Boże. No ale oni jakby nie zauważyli tej myśli, ale chcieli jakby być takim godnym partnerem dla Boga. No i niestety zawiedli się na tym. I to doświadczenie zawodu w zasadzie jest z takim doświadczeniem, można powiedzieć, wszystkich chyba ludzi, którzy w pewnym etapie swego życia, dowiadując się o Bożych wymaganiach, mówią: dobrze, chcę tak żyć, to jest dobre, to jest wspaniałe, ale po pewnym czasie przekonują się, że tą drogą nie zajdą daleko, że nie mogą być partnerami dla Boga, że to prawo dekalogu zwraca się przeciwko nim, w tym sensie, że pokazuje im prawdziwy ich stan, stan grzeszności, bo cały rodzaj ludzki jest pod grzechem, pod tym przekleństwem zakonu, można tak powiedzieć, czyli konsekwencją nieposłuszeństwa jest śmierć, zapłatą za grzech jest śmierć, prawda? No a przede wszystkim oddalenie od Boga, no i to wyczuwało wielu ludzi, którzy w swoim doświadczeniu z Bogiem jakby szamotali się w tej kwestii. Wspomnieć można Pawła, który mówi: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Marcin Luther podobne przeżywał katusze, starając się jakby być partnerem dla Boga w wierności, ale cały czas zauważał swoją grzeszność i takie no, motywy nieboże, które nim kierowały. No i myślę, że każdy z nas by mógł swoją tutaj też historię powiedzieć. Tak jest, jesteśmy grzeszni i potrzebujemy Bożej pomocy, potrzebujemy Bożego przebaczenia, potrzebujemy Bożej łaski.
Wspomniałeś tutaj o dekalogu i ja od razu sprecyzuję, czy zakon to tylko 10 przykazań?
A więc, tak jak już wspomniałem na początku, zakon może oznaczać w Biblii różne rzeczy. Trzeba zwrócić uwagę na kontekst. Może oznaczać 10 przykazań, może oznaczać na przykład pięcioksiąg mojżeszowy, może oznaczać ogólnie prawo, bo tak no, w zasadzie to zakon w stare tłumaczenia, nowe tłumaczenie używają słowa prawo. I w zależności od kontekstu użycia to może różne rzeczy oznaczać. Chcę też zwrócić uwagę na to, że Biblia używa, mówiąc o Bożych prawach, przepisach, prawda, czy o prawach Bożych, w zależności od sytuacji mówi albo o prawach moralnych i do nich jak najbardziej zalicza się dekalog, ale mówi też o prawach, przepisach ceremonialnych, czyli to były cały taki system praw, który uczył grzesznika w Starym Testamencie, co ma uczynić, gdy zorientuje się, że zgrzeszył, prawda? Gdy uświadomi sobie, że potrzebuje Bożego przebaczenia i pojednania. I najkrócej, można powiedzieć, najprościej to było: złóż ofiarę albo przyjdź do świątyni i tam razem z kapłanem te ceremonie odbądźcie. No i tym sposobem był uczony ten człowiek, że wspaniałej zasady zbawienia, która polega na tym, że jest śmierć w zastępstwie, prawda? W tym wypadku było to niewinne zwierzątko, które umierało za winnego człowieka. No a w ostatecznym rozrachunku jest to śmierć jedynego, jednorodzonego Syna Bożego, który oddaje swoje życie za rodzaj ludzki. I to jest ten prawdziwy baranek, to jest ta prawdziwa ofiara, która jest wynikiem Bożej łaski, która daje nam na prawdziwą podstawę do Bożego przebaczenia, pojednania, usprawiedliwienia. No i potem drogi do świętości, tak też można powiedzieć.
Wspomniałeś tutaj o różnego rodzaju obrzędach, które działy się w przybytku, na puszczy na przykład, później w świątyni, które typicznie usprawiedliwiały naród izraelski, ale ja też chcę powiedzieć o tym, że zakon zawierał szereg przepisów związanych na przykład z optymalnym odżywianiem albo z postępowaniem w czasie zakażenia, zarażenia w przypadku wystąpienia epidemii.
Oczywiście, wtedy mówimy o tych różnych aspektach zakonu, czyli w tym wypadku by chyba trzeba powiedzieć tego pięcioksięgu mojżeszowego, który nazywany był zakonem, prawda? I on zawierał różne treści, które no, oczywiście były pożyteczne jak najbardziej, ale dotyczyły różnorodnych kwestii, prawda? Kwestii karnych, sądowniczych, kwestii rodzinnych, kwestii tam nawet współżycia między mężczyzną a kobietą, kiedy można, kiedy nie można. I no, po prostu różnorodne zagadnienia były poruszane, między innymi też te, które wspomniałeś.
Zakon może być nazwany pewnego rodzaju murem ochronnym przed złem.
Tak, to prawda. Często się porównuje do takiego warownego miasta, które powoduje, że ludzie, którzy w nim mieszkają, czują się bezpieczni, ale też oczywiście no, nie można to ulegać jakby takiej fałszywemu pojęciu bezpieczeństwa, bo wiemy, że jesteśmy właśnie niedoskonali w tym przestrzeganiu. Ale taki jest zamiar Boży, prawda, jeśli chodzi o prawo. Prawo zawiera tą myśl, że czyń drugiemu tak, jakbyś chciał, żeby inni tobie czynili, prawda? To myśl, którą wypowiedział Jezus, zresztą nie on to pierwszy wypowiedział, no ale to jest ta zasada, prawda?
Dobrze.
Zasada miłości to kolejna zasada, która streszcza prawo Boże.
Zbliżamy się nieuchronnie w kierunku Jezusa Chrystusa. Mówisz tutaj o miłości, a zatem o prawie łaski, które pojawia się później. I powiedzmy to, czy to pojawienie się Jezusa, czy ono unieważnia przykazania, które daje zakon?
Nie, w żadnym wypadku nie unieważnia. I ja chcę też powiedzieć, że łaska była... O łasce Izrael był uczony także w Starym Testamencie, prawda? No bo co to był ten baranek i to, co to było to Boże przebaczenie, które przynosiła ofiara, którą człowiek złożył? To było uczenie o Bożej łasce, prawda? Że właśnie to zwierzątko, jakby symbolizując ofiarę Jezusa, dawało poczucie grzesznikowi, poczucie przebaczenia, które on otrzymywał, gdy złożył zgodnie z tym prawem ceremonialnym ofiarę ze zwierzątka i w pokorze wyznał swoje grzechy. No a tu teraz przyszło takie światło objawienia, że to, co było uczone w cieniach, w symbolach, co pewnie też pewna grupa ludzi, Żydów, zagubiła, oni zbyt mocno przywiązywali się do tych ceremonii, zapominając o ich właśnie takim znaczeniu typicznym, duchowym, dotyczącym służby Mesjasza. No i w związku z tym nie wszyscy byli gotowi przyjąć to, co rzeczywiście było tym szczególnym Bożym darem dla ludzi.
Dlaczego Jezus przybił zakon do krzyża, pytają niektórzy.
Czy Jezus przybił zakon do krzyża w tym sensie, że unieważnił prawo moralne? Gdyby to było możliwe, to proszę zwróć uwagę. Wystarczyłoby go przybić do krzyża, tak? Czy w ogóle znieść, unieważnić, a ofiara krzyża w ogóle by była wtedy nieważna, prawda? No bo jeśli nie ma prawa moralnego, nie ma grzechu, a skoro nie ma grzechu, no to niepotrzebna
jest... Nie ma potępienia.
Niepotrzebna jest ofiara. Natomiast właśnie ofiara Jezusa wskazuje, że prawo moralne jak najbardziej jest święte, sprawiedliwe i dobre, jak mówi list do Rzymian, prawda? W rozdziale 7 listu do Rzymian, w wersecie 12 przeczytamy tego typu myśli. Dlatego konieczna była ta ofiara, nie było innej drogi, bo gdyby była droga unieważnienia tych moralnych, świętych praw, to po prostu by to uczyniono i niepotrzebna by była droga wyrzeczenia i poświęcenia ze strony Syna Bożego. Także nie to Nie o tym mówi Biblia. I tutaj należy wspomnieć list do Kolosan, 2 rozdział, werset 14, prawda, który mówi, że Jezus, ja może to nawet zacytuję, bo należy być precyzyjny w takich punktach, które wywołują kontrowersje wśród chrześcijan, więc przytoczę tą wypowiedź. Już szybciutko, kartki szeleszczą. 2 rozdział, werset 14, czytamy dokładnie tak. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Otóż, drodzy słuchacze, chcę powiedzieć tak. Gdy człowiek uświadomi sobie, że popełnił zło, zgrzeszył przeciwko Bogu, obraził tym Boga, to w Starym Testamencie składał ofiary. W Nowym Testamencie przychodzi do stóp krzyża, do stóp Jezusa, który oddał za nas swoje życie i także prosi o przebaczenie. Nie potrzebuje już składać ofiar, nie potrzebuje kupować synogarlic, nie potrzebuje udawać się do Jerozolimy, aby tam je złożyć. Przychodzi do Jezusa. To wszystko, te wszystkie ceremonie stają się zbędne. I w tym kontekście oczywiście Jezus usunął te wszystkie przepisy, które już są bez znaczenia, gdyż On jest tą widzialną rzeczywistością. Tak? Natomiast jeśli chodzi o ten fragment prawa, który mówi, co jest dobre, a co złe, to jest święte, sprawiedliwe, dobre, to jest niezmienne.
Cudowna Boża łaska. I chciałbym odesłać do nagrania Cudowna Boża łaska, w którym więcej powiedzieliśmy o prawie miłości, które przynosi Jezus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Rozmowy o Biblii.